Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Unii Europejskiej, debata o tym, czy Unia Europejska może umrzeć i czy uratuje ją prezydent Francji Emmanuel Macron. Za chwilę zaczniemy naszą debatę, ale jak zawsze najpierw chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, dzięki którym ten program mogę robić, dzięki którym jest niezależny. Dziękuję patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona i wspierać regularnie pracę Układu Otwartego, zachęcam do wejścia na moją stronę na patronite.pl. Dziękuję też mecenasom i bardzo ich pozdrawiam. A teraz zaczynamy rozmowę.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Kacper Kita, Nowy Ład, Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita, witajcie.
Witamy.
Emmanuel Macron wygłosił nie pierwsze zresztą swoje przemówienie w Sorbonie na temat Europy, na temat tego, co się będzie działo z Europą w najbliższym czasie. To pytanie, które postawiłem w wprowadzeniu, jakby nie bierze się z jego wypowiedzi, bo on zasugerował, że Unia Europejska może umrzeć, że Europa może umrzeć i może nie przetrwać, czego moim zdaniem nie można wykluczyć, ale i próbuję podać jakby propozycję, co zrobić, żeby tak się nie stało. Zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli o tym, co mówił Macron, a potem to skomentujemy. Kasia, może zacząć.
No, Emmanuel Macron wygłosił rzeczywiście takie programowe przemówienie po 7 latach od objęcia urzędu prezydenta Francji. Na początku swojej pierwszej kadencji też na Sorbonie miał przemówienie też na temat swojej wizji Europy, więc do tego się na początku odnosił. No i zasadniczo Macron mówił o tym, że Europa, żeby przetrwać, musi, tak bym to powiedział, odnosząc się do polskiego określenia, musi nastąpić pewne szarpnięcie cuglami, że Europa musi w większym stopniu, żeby wypracować swoją podmiotowość i swoją suwerenność. To jest też ważne pojęcie, którego w Polsce w zasadzie się nie używa, suwerenność Europy. Do tego też może warto będzie przejść. Że powinna w większym stopniu odbudować swój przemysł, powinna inwestować w te strategiczne gałęzie przyszłości, takie jak sztuczna inteligencja czy biotechnologia. Że Europa, rozumiana jako Unia Europejska, powinna oczywiście inwestować również w odbudowę przemysłu zbrojeniowego w kontekście konfrontacji z Rosją, ale też szerzej pewnej globalnej niestabilności, rywalizacji amerykańsko-chińskiej, tego, żeby Unia Europejska była podmiotem autonomicznym, zgodnie z jego koncepcją autonomii strategicznej wobec Stanów Zjednoczonych, Chin i szerzej wobec tego wielobiegunowego świata. I w tym kontekście również Emmanuel Macron mówił o tym, że trzeba inwestować w zielone technologie po to, żeby połączyć w jakiś sposób tę transformację energetyczną z odbudową przemysłu, z zadbaniem o to, żeby miejsca pracy nie uciekały z Europy. No i również mówił o tym, że Unia Europejska powinna w kontekście konfrontacji z Rosją odbudować swoje siły zbrojne. I mówił tutaj, to jest też na pewno istotne, o europejskiej wspólnocie politycznej. To jest ten projekt, który Francja zaczęła ze swojej prezydencji w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2022 roku, co jak wiemy zbiegło się z agresją rosyjską na Ukrainę. No i w tym kontekście tam oprócz państw członkowskich Unii Europejskiej mamy też Wielką Brytanię, Ukrainę, państwa Kaukazu, Turcję. No i Emmanuel Macron mówił, że w tym kontekście należy również myśleć o europejskiej inicjatywie obronnej jako czymś uzupełniającym NATO, nie będącym częścią NATO. I to jest też na pewno istotne, ponieważ Macron bardzo zachęca Europejczyków do tego, żeby i na tej płaszczyźnie militarnej, i szerzej na tej płaszczyźnie gospodarczej byli bardziej solidarni. To jest na pewno z francuskiego punktu widzenia kluczowe pojęcie, ta europejska solidarność, czyli w skrócie, żeby nie kupowali broni za granicą, tylko rozwijali swój własny przemysł zbrojeniowy, żeby nie kupowali również szerzej żeby w jak największym stopniu rozwijali swoje własne firmy. Mówił o europejskich czempionach, które powinny państwa unijne wspólnie rozwijać. Wielkie europejskie koncerny powinny powstawać, powinna Europa więcej właśnie inwestować, zwłaszcza w tych nowych technologiach. Więc zasadniczo chodzi o to, żeby Europa była bardziej samowystarczalna w tych trudnych, niestabilnych globalnie czasach. No i również oczywiście Macron to łączy z przekonaniem, że powinna się z tym łączyć większa integracja polityczna. W kontekście mówił na przykład, że jednym z sukcesów ostatnich lat jest na przykład to, że mamy wspólne zadłużenie w kontekście pandemii i że jest to właśnie kierunek, w którym należałoby podążać.
Dzięki za zreferowanie właśnie bardzo precyzyjne tego, co powiedział. Chyba nie pominął Kasper niczego ważnego. Nie?
Znaczy ja bym dodał tutaj może jedną rzecz, jaka jest logika w ogóle Macrona i skąd się bierze to zdanie, które, bo to są tak, gdyby ta jego wizja została przedstawiona w dwóch aktach. No, z jednej strony to przemówienie na Sorbonie, z drugiej strony ogromny wywiad, którego udzielił tygodnikowi Ekonomist, również drugi wywiad poprzedni, udzielony 5 lat wcześniej. Z czego to wynika? Ta konstatacja, którą on tam użył, że Unia Europejska może umrzeć. Musimy się cofnąć do źródeł integracji, do początku lat 50., kiedy była koncepcja budowy odgórnej Unii Europejskiej, Unii Politycznej, Unii Obronnej, czyli po prostu no, takiego, mówiąc bardziej tak prosto, no, superpaństwa. To nie wypaliło. Francja, Zgromadzenie Narodowe odrzuciło to. To było parę lat po wojnie. Francja jest krajem o zbyt silnej tożsamości, żeby na to pójść i zdecydowano się na zupełnie inną logikę, traktaty rzymskie, czyli na logikę integracji gospodarczej, liberalizmu, która miałaby powodować, że ta współzależność jest tak daleko idąca, że w pewnym momencie już nie tylko te kraje w ogóle nie będą miały możliwości prowadzenia wojen, ale po prostu stopniowo będą szły w kierunku no, jakiejś tam integracji dalej idącej politycznej. Ogromnym krokiem oczywiście było euro. I to, co Macron mówi w tych obu miejscach, to jest to, że inni przestali grać według tych reguł. To znaczy, że zasady światowego handlu, inwestycji, własności intelektualnej przestały obowiązywać. Nie tylko w Chinach, ta wielka nadzieja amerykańska symbolizowana przez prezydenta Clintona, który prowadził Chiny do Światowej Organizacji Handlu, nie spełniła się ta nadzieja, że Chiny pójdą drogą Korei Południowej, Tajwanu, inne kraje stopniowo będą się demokratyzowały i wejdą w ten układ, się nie spełnia, ale nie spełnia się też w Ameryce. I to nie tylko za prezydenta Trumpa, ale także za prezydenta Bidena, który wprowadza coraz więcej protekcjonistycznych środków i on mówi w ten sposób, Macron, jeżeli my będziemy udawali, że ten świat nadal istnieje, ten świat współpracy gospodarczej, czyli najbardziej drastycznym przykładem złamania tego jest Rosja, no to w pewnym momencie obudzimy się w sytuacji, kiedy ten nasz układ w ogóle nie istnieje, ten świat w ogóle nie istnieje i zamiast być jednym z rozgrywających, będziemy po prostu daniem innych. Zamiast siedzieć za stołem, będziemy po prostu tym, kto zostanie zjedzony. No i stąd jest ta cała logika przebudowy kompletnie tej Unii Europejskiej, to znaczy takiej, która by prowadziła właśnie do wspólnej polityki zagranicznej, wspólnej polityki obronnej, żeby ta Unia Europejska była podmiotem. Jeżeli tego nie zrobi, no to wtedy umrze. Mhm.
Zwłaszcza, że znaczy jedno się zgadza na pewno, znaczy rola Unii Europejskiej w tym globalnym świecie i udział w gospodarce, też waga polityczna, no nie zwiększa się, tylko zmniejsza. Pytanie, czy to jest dobra odpowiedź, ale mniej was pytam o wasze poglądy, tylko czy w ogóle ta wizja ma jakiekolwiek szanse na realizację? Czy to jest tylko po prostu element jego kampanii wyborczej?
No, Emmanuel Macron, jak wiemy już od lat, obserwując jego przemówienia, jest świetny w wygłaszaniu wizji i to są wizje erudycyjne, bardzo dobrze się tego słucha, niezależnie od tego, jakie człowiek ma poglądy, to jest rzeczywiście imponujące, ale niewątpliwie istnieje pewna rozbieżność między słowami a faktami, bo po prostu no, Macron jest już prezydentem 7 lat, zaraz skończy mu się jego druga kadencja, nie będzie mógł mieć kolejnej z rzędu, teoretycznie mógłby wrócić w 2032, ale no, to jest już bardzo odległa perspektywa. No i jasne jest, że Macron tych swoich wielkich wizji ani przy Angeli Merkel, ani przy Olafie Scholzu nie zrealizował, tak jak on sam miał wymieniać to, co się udało, no to są w gruncie rzeczy dość skromne zwycięstwa, tak? On mógł mówić właśnie o tym wspólnym zadłużeniu, czy mógł mówić w kontekście swoim własnym francuskim o zwiększeniu wydatków na zbrojenia ponad dwukrotnym w perspektywie od 2017 do 2030 roku, bo tak to zostało przegłosowane i zresztą poparła to cała francuska klasa polityczna, oprócz skrajnej lewicy Mélenchona, więc tutaj też był taki nieoczywisty w dzisiejszych warunkach polaryzacji we Francji konsensus. Natomiast no, nie mamy ani wielkiej reformy finansowej, ani politycznej Unii Europejskiej i też jest zupełnie nieoczywiste, że dzisiaj udałoby się to Macronowi przeforsować, bo skoro do tej pory mu się nie udało, to dzisiaj, kiedy te napięcia również w jego własnym kraju są, tylko narastają, jest to raczej mało prawdopodobne. Niemniej na pewno, i Macron też tego moim zdaniem ma świadomość, mówił o tym chociażby w różnych swoich wcześniejszych wypowiedziach, na przykład przy okazji szczytu na Słowacji w zeszłym roku, do którego też się tutaj odnosił, który też z naszych względów geograficznych jest istotny. On wtedy mówił o tym, że wówczas stracili, że Chirac wiadomo mówił, że wy straciliście okazję, żeby milczeć, ja mówię, że my czasem straciliśmy okazję, żeby was wysłuchać, i Macron również wtedy mówił o tym, że ważna jest taka walka kulturowa, i w tym przemówieniu na Sobraniu również to padło, on się w tym wcześniejszym wystąpieniu w Bratysławie odnosił do Gramsciego, do hegemonii kulturowej, czyli pojęcia, które zazwyczaj prawica bardzo chętnie jakby wprowadza, kontestując tę siłę kulturową lewicy, a tutaj Macron też w tych kategoriach właśnie mówił o tym, że na przykład idea autonomii strategicznej, idea reindustrializacji Europy, idea tych wspólnych przedsięwzięć zbrojeniowych i tej europejskiej suwerenności, to jest coś, co on również na poziomie kulturowym poprzez wprowadzanie to do debaty z perspektywy prezydenta drugiego największego kraju Unii Europejskiej, że to też ma swoje znaczenie i pod tym względem też fakt, że o tym dyskutujemy, no też jest istotny, bo nawet jeżeli z tego niekoniecznie aż tak wiele wynika, no to w praktyce, bo też bardzo trudno jest, to jest oczywiste, przyłożyć to na praktykę 27 państw, no Macron wprowadza to do dyskusji, tak? A
dobrze, czy ty się zgadzasz z tym, że to jest nierealne i że tak naprawdę to jest wyłącznie retoryka i początek jakiejś dyskusji, a nie zapowiedź realnych działań, które mogą być skuteczne?
Znaczy, to nie jest początek dyskusji, bo to jest jego myśl od bardzo dawna, myśl francuska bardzo dawna i moim zdaniem ona ma wiele, duże uzasadnienie, żeby to... Natomiast zgadzam się, że szanse są bliskie zeru, żeby to wprowadzić w życie, przede wszystkim dlatego, że Macron nie zreformował Francji, on chce reformować Unię Europejską, nie postawił na nogi Francji. No, to jest kraj, który pozostaje z bardzo anemicznym wzrostem gospodarczym, ogromnym zadłużeniem, niskim wzrostem gospodarczym. No a przede wszystkim, no jeżeli jakaś liczba powinna być zapamiętana, to są te porażające statystyki, które pokazują na możliwie już w tej chwili zwycięstwo Marine Le Pen w 27 roku w wyborach prezydenckich. Ona ma w tej chwili dwukrotnie większe poparcie i ugrupowanie od ugrupowania Macrona w wyborach za miesiąc, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To jest nie jedyna partia skrajnej prawicy, bo jeszcze mamy przecież Zemura i Reconquête, ale też mamy radykalną lewicę. W związku z tym na poziomie faktów, jeżeli ktoś nie jest w stanie postawić na nogi samej Francji, no to jak on ma postawić samą Unię Europejską? To jest w ogóle niemożliwe. Druga rzecz, no to jest oczywiście kwestia reakcji Niemiec, dlatego że na to pierwsze przemówienie w 17 roku, na te propozycje, bardzo wówczas jeszcze bardziej ambitne, pamiętamy, tam było takie pojęcie prezydenta Europy wybieranego powszechnie, nie tylko w przemówieniu na Sorbonie, ale też w wywiadach jego, albo na przykład budżet Unii Europejskiej, czy SRF Euro, który miał być równy paru punktom procentowym PKB, czyli w ogóle wielokrotnie większy niż teraz, minister finansów Europy, wspólne listy do Parlamentu Europejskiego, no to wszystko poszło w zapomnienie. Na to Angela Merkel nawet nie odpowiedziała. Ona w ogóle nawet, nie, to nie jest to, że Niemcy powiedziały, że to się tu zgadzają, to w ogóle nie było żadnej odpowiedzi na to. Dzisiaj jaka jest sytuacja? No, Olaf Scholz ściśle trzyma się strategii Stanów Zjednoczonych w najważniejszym konflikcie, jaki mamy w tej chwili, czyli oczywiście na Ukrainie. Jeżeli Amerykanie dostarczają jakąś broń, na przykład nie wiem, czołgi czy myśliwcy, no to oni to robią, nie konsultuje się przecież tak naprawdę z Francją. W związku z tym to jest coś, co pozostaje, no tak, moim zdaniem absolutnie nierealne.
Ja rozumiem, że tak naprawdę on wygłasza tego typu przemówienia, udziela tego typu wywiadów po to, żeby narzucić pewną tematykę, żeby te wybory były wokół tego, a nie wokół sytuacji wewnętrznej w kraju, która jest dla niego trudna. Czy zgadzacie się z tym?
Po części tak, ale po części też wynika to z tego, że no mu pozostało mimo wszystko jeszcze 3 lata do maja 27 roku, to jest jednak kawał czasu. No a on nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym. I w związku z tym, jeżeli to jest taki układ, który trochę jest znany z Polski, dlatego że my żeśmy z powodu historycznych poszli śladem Francji, wprowadzając powszechne wybory prezydenckie, a jednocześnie ten prezydent, który ma ogromną legitymizację, no ma bardzo ograniczone uprawnienia w Polsce, no bo banuje się, prawda, że Wałęsa będzie miał tendencje autorytarne. No to we Francji ten ustrój stworzony przez de Gaulle powoduje, że prezydent ma gigantyczną legitymizację, jest tym monarchą republikańskim, No ale niewiele może zrobić, tak? Znaczy oczywiście może rządzić te dekretami, no ale to się staje coraz bardziej wątpliwe. Widzieliśmy, jak bardzo kosztowało wiele przesunięcie wieku emerytalnego o 2 lata. No to politycznie ogromny bagaż. No i w tej chwili jego absolutną obsesją jest to, żeby nie doprowadzić do zwycięstwa Marine Le Pen. Moim zdaniem tutaj źródła w ogóle tego jej sukcesu wynikają ze źle postawionej diagnozy na samym początku w roku 16-15 przez Macrona, mianowicie zniszczenie umiarkowanej lewicy, a potem umiarkowanej prawicy i stworzenie układu takiej ogromnej partii centrowej, która zawsze będzie wygrywała, bo naprzeciwko niej będzie ta skrajna prawica. Nagle okazało się nieoczekiwanie, że ona może przegrać. I w sumie no Macron jest zbyt inteligentnym człowiekiem, żeby nie zdawał sobie sprawy, że jeżeli Marine Le Pen dojdzie do władzy, no to nie tylko on przejdzie do historii jako ten, który pogrzebał Unię Europejską i być może nawet demokrację francuską, no ale ten, który to w ogóle za to jest odpowiedzialny. Więc dla niego moim zdaniem coraz bardziej zapalają się jakieś takie czerwone lampki. On szuka różnych możliwości, żeby gdzieś mógł działać. No tutaj takie przemówienie na sam fakt, że my o tym mówimy, no to jednak jakieś echo przynosi, no bo na poziomie krajowym ma związane ręce po prostu.
Jesteśmy przed wyborami, za miesiąc są wybory europejskie, więc jakby jest to propozycja, można zgadzać czy nie zgadzać, ale jest to jakaś propozycja.
16% tak? poparcia w sondażach dla ugrupowania Macrona, żeby słuchacze...
Pytanie, jaka jest druga propozycja, tak? Jest kontrpropozycja wobec tego.
Tutaj ja bym może jeszcze leciutko zapolemizował, no jednak to nie jest tak, że ma całkiem związane ręce. Jednak prezydent we Francji, no kluczowe, z czego sobie nie w Polsce nie zdajemy sprawy, że rząd francuski jest powoływany przez prezydenta, tak? On nie potrzebuje mieć wotum zaufania, tak?
Mhm. Więc on może... Chodzi o reformy, chodzi mi o to, co
jasne,
on...
Nie, jasne, jeśli chodzi o reformę...
O skalę ambicji, bo o tym jasne, go nas pytał, okay. Prawda? Że chce przebudować człowiek Europę, no to najpierw musi tą Francję przebudować.
No i miał pierwszą kadencję, gdzie miał bardzo komfortową większość w Zgromadzeniu Narodowym i niewiele z tego wynikło, prawda? Wtedy był... Przecież jego program w 2017 roku nazywał się Rewolucja.
Tak.
Wtedy był młody, świeży. Miał większy poziom zaufania społecznego, dużo wyraźniej wygrał wybory w 17 niż w 22 roku, bo wtedy przecież dostała 66% drugiej turze, tak? Więc mandat miał ogromny i miał wtedy możliwości, no to prawda, no niewiele z tego się udało. Jeśli chodzi o... No, natomiast myślę jeszcze też chwilę zostałem przy tym przemówieniu, ważne jest na pewno to, żeby rzeczywiście tutaj się całkowicie zgadzam, umiewać to w perspektywie szerszej tego, jak francuskie elity postrzegają swoje miejsce w świecie i zadanie dla siebie, bo rzeczywiście ten problem Francja a Unia Europejska, no był od początku, to o czym pan redaktor Bielecki wspomniał, na początku lat 50. odrzucenie projektu wspólnej europejskiej armii głosami wówczas z jednej strony golistów, a z drugiej strony komunistów i części socjalistów, no też było bardzo, bardzo charakterystyczne. Później podobna taka większość prawicy, takiej powiedzmy twardej prawicy i twardej lewicy się pojawiała w przypadku referendum 92 roku wejścia, przyjęcia traktatu z Maastricht. Tylko 51%, pamiętajmy, prezydent Mitterrand i szerzej te elity prounijne minimalnie się wymsknęły. Potem odrzucenie traktatu konstytucyjnego w 2005 roku 55% na nie. I też wtedy twarda prawica i twarda lewica były przeciwko. I dzisiaj, jeśli chodzi o te kontrpropozycje, to jest podobne, tak? Ponieważ mamy z dwóch stron Marine Le Pen, która w tej chwili ma 30-kilka% poparcia, a z drugiej strony mamy Jean-Luc Mélenchona, przywódcę. No, to jest tak naprawdę partia, którą trudno w Polsce wytłumaczyć, bo ona ma wiele cech, które są bardzo specyficzne, tak?
Ale zostawmy scenę francuską, bo tak naprawdę chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Europie, tak? Czy jest dzisiaj, no bo to jest jakaś wizja, która jest dosyć spójna, tak? Znaczy tego nie można zarzucić, że to się trzyma kupy. Można się z tym nie zgadzać, by uważać, że to jest w ogóle nierealistyczne do wprowadzenia. Ale czy jest kontrpropozycja? Czy można powiedzieć, że to jest starcie dwóch wizji Europy? Tak, pamiętam, że jak pierwszy raz Macron wygłosił to przemówienie lat temu 5, to się mówi, to po jednej stronie jest właśnie Europa Macrona, a po drugiej być może jest, nie wiem, Europa Orbana, tak? Jakby, że inny przywódca, który ma zupełnie inną wizję. Czy dzisiaj można powiedzieć, że w ogóle jest jakaś spójna wizja, kontrpropozycja wobec tego, co mówi Emmanuel Macron?
Proszę.
Nie, znaczy, myślę, że będziemy się uzupełniali, natomiast to, co chcę powiedzieć, to jest to, że akurat byłem w Strasburgu na sesji Parlamentu Europejskiego i rozmawiałem z przewodniczącym grupy Zjednoczenia Narodowego w Parlamencie Europejskim, który to przedstawia. Oni mają jasną wizję no to jest, to się mówi o wizji Europy narodów, no ale koncepcja jest taka, że punktem wyjścia nie jest Europa, tylko jednak dobro tych państw narodowych, które miałyby tworzyć silną Europę poprzez własną siłę. No i tutaj Marine Le Pen wyciągnęła wnioski z poprzedniej kampanii wyborczej. Nie musi być od razu wyprowadzenie kraju z euro, no ale jednak preferencja przy zatrudnianiu, narodowa preferencja przy zamówieniach rządowych, przy handlu. No i też to, co ma być natychmiast wprowadzone w życie, to jest referendum w sprawie wyższości prawa europejskiego, prawa francuskiego nad europejskim, co jest tym samym, co we wszystkich tych jak gdyby koncepcjach partii, można nazwać niepopulistycznych, nacjonalistycznych, no tutaj można różne przymiotniki używać, po prostu występuje. Więc to jest jak gdyby powrót do takiej Europy z lat, nie wiem, 60., można powiedzieć, początków tej integracji. Pytanie też o jednolity rynek, który jest tą podstawą, to tym fundamentem Unii, na który nie tylko zgodziła się, ale w ogóle miała wydatny udział w jej budowaniu, no jednak Margaret Thatcher, czyli to jest pójście bardziej w kierunku eurosceptycyzmu niż Thatcherowa. Czy to jest koncepcja spójna i jak gdyby rzeczywiście realnie alternatywa? No ja bym wrócił jednak do tej oceny Macrona mówiąca, że żyjemy w kompletnie innym świecie. To znaczy, jeżeli nie będzie zjednoczenia Europy na jakimś tam minimalnym poziomie, no to wtedy po pierwsze mamy Putina i doskonale wiemy to, na przykład szef sztabów połączonych niemieckich mówił parę dni temu w Warszawie o tym, że mniej więcej mamy 5 lat, że za 5 lat w 2029 roku Rosja będzie gotowa do uderzenia w NATO. Nie to, że ona to zrobi koniecznie, ale że będzie miała wystarczający potencjał, żeby to zrobić. Więc jak gdyby to nie my będziemy już decydowali, czy my chcemy takiej czy innej Europy, tylko będzie pytanie, czy ta Europa, którą zbudujemy, się obroni, czy nie. No i mamy oczywiście gigantyczną, tektoniczną zmianę w Stanach Zjednoczonych. Nawet bez wyboru Donalda Trumpa, no Ameryka jednak w coraz większym stopniu idzie w kierunku konfrontacji z Azją, z Chinami, no bo tam się zdecyduje, czy ona będzie numerem jeden światowym, czy nie. Teraz mieliśmy sondaż takiego Instytutu Pew Waszyngtońskiego, który mówi, że w tej chwili już poziom poparcia dla NATO w Stanach Zjednoczonych spadł do 54%, a wśród samych Republikanów do 43%. W związku z tym, jeżeli mówisz o dwóch wizjach, to nie możesz abstrahować od sytuacji międzynarodowej. Znaczy coraz bardziej jest sytuacja taka, że to ktoś za Europę zdecyduje, jaka ona ma być.
Na pewno świat, to podyskutujmy teraz o waszych opiniach i waszym podejściu do tego. Nie ma co do tego wątpliwości, że świat obecny wygląda zupełnie inaczej niż w latach 60. tak, i 70. Wszystko się zmieniło. Jest gigantyczna zmiana technologiczna, mamy odwrót od globalizacji, mamy linię, front światowy rozszerzający się, już wybuchł w kilku miejscach, a może wybuchnąć w kolejnych. No, rewolucja technologiczna, prawda, która też wszystko wywraca. Unia Europejska, jako te dane dotyczące państw, generalnie przegrywa z Ameryką praktycznie na każdym polu. No i dobra, i to jaką wobec tego odpowiedź Europa powinna dać? Czy w ogóle powinna dawać odpowiedź Europa, czy po prostu każde z tych państw powinno zasuwać, ciężko pracować i się wzmacniać? I czy jednak i skupić się na tym, żeby, nie wiem, mieć silny, mieć bardzo sprawnie działający wspólny rynek, który niewątpliwie ułatwia, jakby jest kluczowy dla rozwoju gospodarki, i powinniśmy się skupić na rozwoju poszczególnych krajów i handlowaniu między sobą, inwestowaniu i tak dalej, czy jednak właśnie iść w kierunku Macrona, no bo wspólna duża organizacja, może na pewno więcej, teoretycznie w każdym razie, tylko czy to jest realistyczne? Która z tych wizji jest wam bliższa? Znaczy domyślam się, która z wizji wam jest bliższa, ale jakby, znaczy, dlaczego uważacie, że wersja A albo wersja B? Czy w ogóle możemy mówić o wersji A czy B, czy tak naprawdę skończy, że to i tak jest jakiś zgniły kompromis, który powoduje, że mamy bardzo skomplikowaną, przeregulowaną i niedołężną Unię.
Ja myślę, że tak jak z jednej strony Emmanuel Macron rządzi 7 lat i zrealizował swoją wielką wizję w niewielkim stopniu, tak realia są takie, że jakby Marine Le Pen doszła do władzy, to też by w ograniczonym stopniu byłaby w stanie zrealizować to, co by chciała. Zresztą widzimy to w obie strony w przypadku różnych krajów, tak? No, premier Meloni we Włoszech też rządzi już ponad półtorej roku, a ze względu na różne ograniczenia polityczne, finansowe, też swój program realizuje w stopniu dość ograniczonym i w gruncie rzeczy w wielu punktach poszła na takie, wypracowała modus vivendi, czy z Niemcami, czy z Komisją Europejską, czy nawet również z prezydentem Macronem, chociaż prezydent Macron zawsze patrzy takim brakiem zaufania, że tutaj jakaś kobieta wywodząca się z partii nacjonalistycznych doszło do władzy i się normalizuje, to nie pachnie dla mnie dobrze. Ale no też jakiś modus vivendi został tutaj wypracowany i chociażby w kontekście polityki migracyjnej widać, że to, co jest dla Meloni, dla Włoch ważne, czyli właśnie szukanie rozwiązania poprzez współpracę państw unijnych wobec tego, że po prostu eliminować przyczyny masowego napływu przez Morze Śródziemne w kompletnie chaotyczny i niebezpieczny sposób poprzez współpracę i naciski na państwa afrykańskie, to jest coś, w czym oni w tej chwili w zasadzie co do paradygmatu zgadzają. Nawet jak mieliśmy expose naszego ministra Sikorskiego, to on też się z tym w zasadzie zgodził, jeśli chodzi o te podstawowe założenia. I teraz zobaczymy, jak to wyjdzie operacyjnie. Natomiast jeśli chodzi o tę wizję alternatywną, to właśnie wydaje mi się, że to będzie tak się formować. Tak jak patrzymy na Marine Le Pen i jej w zasadzie dość skonkretyzowany program, bo to, co tutaj redaktor Bielecki wspomniał, ta nowelizacja konstytucji, bardzo dokładnie rozpisana na kilkanaście stron w 2022 roku, która byłaby poddana pod głosowanie. Oczywiście nie wiemy, czy Le Pen by to znowu w takiej samej formie zaproponowała przy kolejnej kampanii, ale pewnie w czymś podobnym, obejmująca uznanie wyższości właśnie konstytucji francuskiej nad prawem unijnym i obejmująca taką generalnie zaostrzenie polityki migracyjnej, wpisanie do konstytucji tego, że Unia, że Francja samodzielnie formuje swoją politykę migracyjną, wprowadza priorytet narodowy i tak dalej. Natomiast z perspektywy unijnej to jest trochę taka, bym powiedział, obecność Schrödingera, ponieważ tak jak Sarkozy wpisał do konstytucji obecność Francji w Unii Europejskiej, tak Le Pen proponuje dopisać tam, że Francja należy do Unii Europejskiej w ramach swojego interesu narodowego. I w związku z tym, w ramach swojego interesu narodowego nie może się godzić na działania na przykład sprzeczne z jej interesami w sprawie imigracji, ale również ma prawo promować, w skrócie do protekcjonizmu gospodarczego i tak dalej. Więc to byłaby taka dość ciekawa, trochę schizofreniczna formuła. Niewątpliwie, chociażby też jest tam mowa o renegocjacji układu z Schengen, jeśli chodzi o swobodny przepływ ludzi i również jeśli chodzi o swobodny przepływ kapitału, większej asertywności państwa francuskiego, co na pewno byłoby oczywistym pretekstem, precedensem dla wszystkich innych słabszych, mniejszych państw. No i to by się zasadniczo składało niewątpliwie na to, żeby te wspólne, jakby, jeżeli już mamy jakieś wspólne projekty, to nie realizować ich poprzez przekazywanie kompetencji na poziom instytucji unijnych, tylko poprzez konsensualne dogadywanie się poszczególnych państw jako poszczególnych projektów gospodarczych, bo lepeniści też mówią, że jeśli chodzi o konkretne projekty w przemyśle zbrojeniowym i tak dalej, to nie jesteśmy na to zamknięci. Oni też przecież mówią, że Macron dobrze zwiększył wydatki na zbrojenia, powinien jeszcze bardziej zwiększyć wydatki na zbrojenia, tak? Więc myślę, że czy jeśli na przykład mówią, że oni są jeszcze bardziej proatomowi od niego i chcą jeszcze więcej, żeby państwa europejskie inwestowały w energetykę atomową. Natomiast niewątpliwie jest tutaj niechęć do tego, żeby przekazywać kompetencje. No i to wynika z tego, że paradygmat Ever Closer Union dominuje od dawna i tak jak w przypadku Macrona na poziomie francuskim, nie przyniósł żadnych piorunujących efektów. Tak? Społeczeństwa są niezadowolone ze status quo i są sceptyczne co do przekazywania dalej kolejnych kompetencji.
No właśnie, czy nie obawiasz się, że dalsze naciskanie na to, żeby jeszcze Closer Union, kiedy ludzie wychodzą na ulicę, są wściekli, są niezadowoleni z różnych rzeczy. Kiedy mówimy o realnym zagrożeniu, a my zamiast zwiększać produkcję amunicji, zajmujemy się dyskutowaniem o powołaniu nowej komisji, nowego komisarza do spraw obrony. Komisarz nie wyprodukuje amunicji, tylko fabryki, które są i do tego nie trzeba powoływać nowych ciał.
Znaczy ja myślę, że tutaj testów tego, że to wszystko pozostaje bardzo teoretyczne, ta próba zjednoczenia Europy, jest bardzo wiele. Na przykład ostatni to jest test jeszcze z tego tygodnia, mianowicie wizyta Xi Jinpinga we Francji, przyjmowanego z wszelkimi honorami przez Macrona, z którym pojechał także w Pireneje, tam gdzie on zwykł spędzać wakacje, jak największego przyjaciela. To samo zrobił parę tygodni wcześniej kanclerz Scholz, jadąc z wielką grupą biznesmenów do Chin, tak jak to robiła w najlepszych latach Angela Merkel.
Wszystko w ramach dekoplingu od Chin.
To wszystko w ramach ograniczenia ryzyka i mówienia, że zrobiliśmy gigantyczny błąd w polityce wobec Rosji, zbyt uzależniając się od dyktatury, w związku z tym teraz musimy właśnie to ograniczyć i tym bardziej, że jeszcze przecież Chiny są kluczowym, najważniejszym sojusznikiem tejże Rosji. W związku z tym no to pokazuje pewne realia, kiedy przechodzimy do działania konkretnego, co dominuje. No, innym realiem jest oczywiście no, też porażka tej polityki klimatycznej, dlatego że no, jeżeli ten klimat będzie się zmieniał w takim tempie, jakim się zmienia i na przykład weźmy tylko jeden przykład, przeszło 100-milionowy Egipt, w którym średnia wieku jest 20 parę lat, jak tam dojdzie do sytuacji, w którym upał będzie, nie wiem, 50 stopni i ci ludzie tutaj ruszą, no to po prostu to oznacza koniec Europy, jaką dzisiaj znamy i w sumie ta teoria Zemura, zmian jak gdyby składu społecznego nagle stanie się prawdziwa siłą rzeczy, dlatego że w dzisiejszym świecie, kiedy każdy może zrobić zdjęcie komórką, nie można tych ludzi zabić, tak? Znaczy nie może być sytuacji takiej, że wypływa flota państw europejskich i po prostu w morzu zabija tych wszystkich ludzi. Więc jeżeli nagle ruszy ta... I my udajemy, że tego problemu nie ma, no bo to są oczywiście koszty.
Ale uważasz,
bo to...
że Zielony Ład doprowadzi do tego, że ta temperatura nie wzrośnie albo wzrośnie, że w ogóle mamy...
I uważam, że Igor, to jest realny problem. To znaczy nie można abstrahować od sytuacji, w której masz coraz więcej regionów, gdzie ci ludzie tego nie wytrzymają. A jeżeli już nic nie będą mieli do stracenia, to wtedy... No, wystarczy zobaczyć malutką próbkę. Ja mówię o tym Egipcie, który ma 100 milionów. Przyjechało do Niemiec 1,5 miliona osób w 2015 roku. Dzisiaj masz AfD, która wygrywa, jest największą partią w landach wschodnich, tak? A mówimy o 1,5 miliona ludzi, nie mówimy o 100 milionach i to z jednego kraju, który... W związku z tym jest szereg problemów realnych, którymi Europa realnie no, nie jest w stanie sobie poradzić i myślę, że to nie my zdecydujemy o tym, w jakim kierunku pójdzie ta Europa, tylko moim zdaniem, jeżeli miałby ktoś w ogóle tak naprawdę decydować, no to myślę, że to będzie Władimir Putin. To znaczy, jeżeli jemu się uda na Ukrainie, jeżeli dojdzie do jakiegoś spektakularnego zagrożenia dla na przykład on przetestuje NATO, chociażby okaże się, że nie wiem, uderzy w Litwę jakoś niby przypadkowo, niby zbuntowane wojska i tak dalej, zajmą Wilno, okazuje się, że nic się nie dzieje, bo Ameryka nie przyjdzie z pomocą, no to będzie po prostu nagle taki blady strach, że wtedy dopiero Europa się zmobilizuje, bo dzisiaj działa w funkcji interesów krótkoterminowych wyborczych polityków, krótkoterminowych zysków ludzi. Jeszcze jeden przykład, mianowicie przykład Serbii. No, my mówimy o wielkim planie integracji Ukrainy. Przecież Serbia czekała na to, żeby mieć realny plan integracji z Unią. Dzisiaj to jest kraj, który w zasadzie jest pod rządami Vučića praktycznie autorytarny. To jest dyktatura, to jest tak naprawdę...
Z bardzo silnymi rosyjskimi
wpływami. Chińskimi. W związku z tym mówimy co o kraiku malutkim, 10-milionowym, z którym Europa zrobiła kompletnie zero, nic nie zrobiła. Mhm. Konflikt między nimi a Kosowem jest taki, że gdyby tam Amerykanie nie stali, no to w ogóle nowa wojna byłaby na Bałkanach. I więc nawet tutaj Europa... I to nie chodziło o to, żeby od razu przyjąć tą Serbię do Unii. Natomiast stworzyć jej realny plan, że oni powoli... Więc ja
myślę... Ale to ty, bo z tego wszystkiego, co ty mówisz, że przedstawiłeś obraz kompletnie niefunkcjonującej Unii, która sobie nie radzi z niczym. Nie radzi sobie...
Znaczy z punktu najważniejszymi rzeczami sobie nie radzi.
Nie radzi sobie z imigracją, nie radzi sobie z klimatem, nie radzi sobie z Rosją. Tak. Chociaż powiedzmy z klimatem, to nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie sobie poradzić, chyba że cały świat musiałby się bardzo mocno umówić, a się nie umówił wcale. Z Rosją, moim zdaniem, bardzo łatwo można sobie poradzić, tylko po prostu tutaj trzeba chcieć,
wolę. Zgadza się tylko co do tego, że jeżeli dojdzie do skrajnej sytuacji, a wielkimi krokami idziemy, bo wystarczy nawet pojechać do Andaluzji, już nie trzeba do tej Afryki pojechać, zobaczcie, jak to latem, że jak ci ludzie ruszą, to chyba z tym się zgadzasz, to po prostu to jest egzystencjalne.
Ja się w ogóle nie polemizuję, jakby opisuję, rekapituluję to, co ty powiedziałeś. Znaczy, obraz Unii, który jest, ale to oznacza, że ta organizacja, który jestem wielkim entuzjastą, aczkolwiek nie kończy w obecnym kształcie, nie działa sobie, znaczy nam się bardzo wiele, myśmy bardzo skorzystali i ciągle korzystamy i będziemy korzystać, ale w tych sprawach dużych kompletnie sobie nie radzi. No więc pytanie jest takie, czy jak na to wracam do pytania, które postawiłem, o waszą opinię, jak sobie z tym poradzić? Czy powiedzieć sobie, trudno, nie zajmujemy się tym wspólnie, niech jest NATO, po pierwsze, od bezpieczeństwa jest NATO, powołaliśmy do tego organizację i tym się zajmujemy, produkujmy amunicję, produkujmy czołgi i inne rzeczy, które możemy produkować w swoich krajach, wzmacniajmy swoje armii. Do tego nie potrzeba nowej komisji unijnej, ani nowych struktur, programów i kolejnych regulacji, tylko spełnienia swoich zobowiązań. I zajmijmy się każdy rozwiązaniem swoich programów w kraju, a po prostu współpracujmy tak jak się da, czy też, no nie, rzeczywiście stoimy wobec globalnych problemów, no to musimy się zjednoczyć, no bo wiadomo, że siła kilkuset milionów ludzi i 20 paru państw może być dużo większa. Jakie waszym zdaniem powinna być odpowiedź Europy na to, co się dzisiaj, państw europejskich, Unii Europejskiej na to, co się dzisiaj dzieje?
Czy mi się wydaje, że te kilka kluczowych zagadnień, które mamy, nie są nie do rozwiązania, ale też zgodzę się z tym, co Igor mówił, że nic nam tutaj nie da powołanie nowej komisji, nowej instytucji, nowego rzecznika, czy nowego komisarza, tylko trzeba po prostu realnie wspólnie działać, bo na koniec dnia nowa instytucja też ma ograniczony wpływ. Jeżeli państwa członkowskie będą ignorować to, co jakiś komisarz powie, to też z tego niewiele wyniknie. Na koniec dnia trzeba po prostu wypracować wspólną strategię działania w tych konkretnych sprawach i nie byłbym aż takim czarnowidzem. Wydaje mi się, że w niektórych sprawach trochę się to przesuwa, jeśli chodzi o kwestie Rosji. No to dzisiaj jasne jest, że akceptacja społeczna dla większych wydatków zbrojeniowych jest znacznie większa niż była jeszcze kilka lat temu. Widzimy, że dzisiaj, to jest różnica, no przez lata, wracam za chwilę do Francji, no przez lata we Francji kolejni prezydenci i partie tak naprawdę spierali się o to, kto bardziej ma tę słynną rękę wyciągniętą do Rosji, kto bardziej zbuduje wspaniałą podmiotowość w Francji golistowskiej i nie będzie zależny od Stanów Zjednoczonych. I każdy mniej lub bardziej prezydent starał się pokazać, że ma tę rękę wyciągniętą do Rosji. A dzisiaj Macron i Le Pen się nawzajem sobie zarzucają, kto jest nie dość antyrosyjski w niektórych sprawach, tak? Bo
choć ambasador Francji bierze udział w inauguracji Putina, jak gdyby akceptuje to jest nadal niby jakaś legitymizacja.
Oczywiście,
niby.
I to jest tą momentą, prawda? Tak. Przecież w tym przemówieniu...
To tak jak w Polsce, trochę inaczej. Mamy dwie radykalnie antyrosyjskie partie, które nieustannie zajmują się oskarżeniem, które jest bardziej prorosyjskie. No,
oczywiście do tego zarówno jeśli chodzi o realny poziom antyrosyjskości, jak i ten przejęcie się tym jest jeszcze w Francji daleko, ale na pewno się przesunęło w tym kierunku. Tak? Sytuacja, w której Le Pen zarzuca prezydentowi, że nie zamroził majątków rosyjskich oligarchów z trybuny Zgromadzenia Narodowego, 3 lata temu byłaby kompletnie nie do pomyślenia, a z przyczyn wyborczych, z przyczyn zmian nastrojów społecznych, to ma miejsce, tak? Czy przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Bardella w debacie z kontrkandydatką od Macrona mówi, że tak, obecność francuska wojskowa na Francji Wschodniej, w Rumunii, w Estonii jest dobra i musimy to kontynuować. Nie? No, więc ten trochę to się przesunęło. W Niemczech to też się społecznie przesunęło. Więc jeśli chodzi o, myślę, że w tym kierunku trzeba iść, tak, jeśli chodzi o szeroką budowę akceptacji dla wydatków na zbrojenia, odbudowę europejskiego przemysłu, wspólnych inwestycji zbrojeniowych. Jak najbardziej uważam, że to jest do zrobienia, tylko nie uważam, że powołanie do tego nowej biurokratycznej organizacji, jakiegoś ciała nam pomoże, tylko po prostu konkretne rządy muszą siąść i z tym ruszyć. Ci, którzy są chętni, też nie musi tego robić 27 państw. Te państwa, które realnie chcą, jak to będzie 5 albo 10 albo 15 państw, niech w to inwestują, tak? W konkretne fabryki i budują konkretną amunicję, zanim opracujemy, czy powołamy nową instytucję i będzie tam podejmowana decyzja większością 65% czy 57% i będziemy się o to dyskutować. Podobnie z polityką migracyjną. Tutaj też konkretne działania i jesteśmy w stanie iść do przodu, tak?
Proszę bardzo, większy euroentuzjasta teraz. A co eurosceptyk?
Znaczy ja bym zadał takie pytanie wam, to znaczy, czy jeżeli z kim czujecie większą bliskość?
Wy towarzyszu.
Nie, razem, bo jestem ciekaw obu. Znaczy, z kim czujecie większą bliskość? Znaczy z słowiańskim Białorusinem, Rosjaninem, czy na przykład z Portugalczykiem i Hiszpanem? Kulturową, wartościami.
Wiesz co, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest abstrakcyjne.
Dla mnie jest abstrakcyjne, ale za chwilę powiem, dlaczego zadaję to pytanie. Ważne jest na razie takie...
Ja mam intuicję, że raczej z tym Portugalczykiem ze względów takich jednak kulturowych. No akurat tutaj pan podał, Portugalii i Hiszpanii są kraje katolickie, które no... historycznie...
Znaczy bardziej odległe, że w tym sensie, że bo to
nie,
mi chodziło, że...
są odległe.
Dlaczego pytam o to? Dlatego, że jeżeli nie przejdziemy na układ, który powstał w Ameryce w XVIII wieku, czyli że jest set wspólnych wartości, nie etnicznych, tylko wartości demokracja, rządy, prawa, ale też socjalne, bo tutaj w pewnym momencie powiedziałeś coś takiego, że Stany Zjednoczone są we wszystkim lepsze od Unii Europejskiej.
Poza prawem się zgadza.
Ale to jest dosyć istotna część, dla mnie przynajmniej, to jest dlatego pytanie też do ciebie, to jest część tożsamości europejskiej. To znaczy, że zarabiamy może mniej, ale mamy mniejsze różnice w dochodach. Jak tobie coś się stanie, czy mi coś się stanie na poziomie zdrowotnym, to ktoś przychodzi ci z... Ja mówię o idealnym...
Więc... Ale nie musimy się umawiać, że my musimy mieć podobne rozwiązania jak Portugalczycy.
Nie chodzi o konkrety, chodzi o, o set wartości.
Niemcy, tak? Czy jedne państwa, w jednych państwach będą rządzić partie bardziej socjaldemokratyczne i wprowadzać większą ochronę socjalną, a w drugiej bardziej liberalne.
Okej, ale co do podstaw mniejszą. Się zgadzamy na przykład, no podstawowa kompletnie rzecz, znaczy powszechne ubezpieczenie zdrowotne, tak? No tego nie ma w Ameryce, jak gdyby tutaj...
No tak, ja się zgadzam,
ale do czego ja zmierzam?
Ja mam ten problem, czyli my musimy to uzgadniać na poziomie Unii Europejskiej.
To nie jest kwestia uzgadnienia, to jest kwestia tego, że jeżeli nie będziemy czuli, że te wartości nas łączą, to nie będziemy niczego budowali razem. To jest ta podstawa.
Ale co do czucia nie da się uzgodnić. Nie da się, które da się uzgodnić. Tak?
Absolutnie
nie widzę powodu, żebyśmy uzgadniali, jakie ubezpieczenie społeczne ma być w Polsce, jakie ma być w Portugalii czy w Szwecji.
Nie mówię o jakie, mówię o zestaw podstawowych wartości, dlatego że to spowodowało, że Ameryka jest Ameryką. To znaczy, że Afroamerykanin, Latynos, nie wiem, tak jak Biden, pochodzenie irlandzkie, czy coś takiego, czują coś wspólnego.
Ale jest historia powstania tych państw europejskich. Państw europejskich, nie europejskich. Państw europejskich jest kompletnie inna.
Jest, tylko to, do czego to zmierzam, to jest to, że jeżeli nie będziesz czuł większej solidarności z Portugalczykiem niż z Rosjaninem, to tutaj nic politycznie nie zbudujesz. I te wszystkie rzeczy, o których mówimy, komisarze i tak dalej, nigdy do niczego nie dojdą, dlatego że nie będziesz gotowy zapłacić jakiejś części swojego podatku dla tego Portugalczyka i wzajemnie. Nie będziesz gotowy go bronić przed imigracją, bo on ciebie... Po prostu nie będzie tej podstawowej solidarności. I logika, która jest we Francji...
Ale tak. Jędrek, to jest bardzo naiwne. Nigdy mieszkaniec Czech, Polski, Niemiec nie będzie czuł solidarności z mieszkańcem Portugalii. Dopóki coś go nie połączy, tak? Czy jak go połączy strach przed najazdem Putina, ale wiadomo, że ten strach będzie tutaj większy, a w Portugalii mniejszy, a z drugiej strony w Portugalii strach przed zalaniem falą imigrantów z południa, wiadomo, że będzie 20 razy większy niż w Czechach, w Polsce.
No więc tutaj się nie zgadzamy, dlatego że ja uważam, że po pierwsze są sygnały, między innymi ta wspomniana Fundusz Odbudowy Pandemiczny, gdzie wiadomo było, że niektóre kraje dostają, wpłacają więcej, wypłacają mniej. To było pierwsze uwspólnotowienie długu na dosyć dużą skalę, prawda, te 700 milionów euro, gdzie jednak Angela Merkel zrozumiała, że po prostu nie może być tylko układu takiego, że południe Europy jest rynkiem eksportowym dla Niemiec i tyle, tylko że po prostu musi być pewna solidarność z tymi krajami. Dwa, że myślę, że akurat tutaj Putin robi dobrą robotę, czyli po prostu pokazuje kompletną przepaść cywilizacyjną. Tak? To znaczy, że w tym sensie ja bym oczekiwał, ja przynajmniej czuję o wiele większą wspólnotę z Hiszpanem czy z Portugalczykiem, dogaduję się z nim znacznie lepiej niż z Rosjaninem dzisiejszym, dlatego że po prostu mamy wspólne wartości. I jeżeli to będzie...
To jest oczywiste.
No tak, ale to jest podstawa rozwiązania w przyszłości Unii Politycznej, tak? Która będzie, bo jeżeli nie będziesz tego czuł, jeżeli powiesz, że to jest dla ciebie kompletnie abstrakcyjny człowiek, no to też nie będziesz...
Moim zdaniem poza sytuacjami ekstremalnymi,
tak.
A my nie mówimy o sytuacji naturalnej, tak? Tak normalnej. Mówimy o sytuacji ekstremalnej. Putin dokonuje mordów straszliwych, więc co do tego, to my jakby intuicyjnie wszyscy czujemy to samo, tak? Ale dopóki nie dzieje się coś, albo nie ma, nie wiem, wielkiej katastrofy, tak? Albo jakiegoś zalewu, rzeczywiście dziesiątek milionów ludzi przychodzących z południa czy skądkolwiek, no to normalnie po prostu mamy troszkę inne wrażliwość, trochę inne
punkty
widzenia, trochę inną wrażliwość, trochę inny temperament, inną historię.
Ale ja się nie zgadzam, dlatego że uważam, że Europa poszła bardzo daleko, w krótkim czasie, bo my jesteśmy 20 lat w Unii, to jest niecałe pokolenie, biorąc pod uwagę 1000 lat historii, to jest przecież bardzo 2% polskiej historii. Europa idzie, czy tego chcesz, czy nie, na poziomie faktów, w jakimś kierunku modelu cywilizacyjnego, pozycja kobiet, małżeństwa homoseksualne, eutanazja i tak dalej, jedni idą szybciej, drudzy idą wolniej, nie, no ale mówimy o faktach w tej chwili, znaczy jeżeli zobaczysz, to jest model, który jest zupełnie inny niż na przykład nie wiem, w krajach arabskich czy w Rosji. No to jest jak gdyby, możesz go nie lubić czy lubisz, to w ogóle nie o tym mówimy, natomiast po prostu uważam, że biorąc pod uwagę tak krótki okres...
Tak samo w Stanach Zjednoczonych. Ale
tak samo i w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, że tak.
To ja bym tutaj zapolemizował, bo ja z jednej strony ja się zgadzam z tym, że dobrze jest, żebyśmy mieli większą solidarność czy większe poczucie wspólnoty cywilizacyjnej z Portugalczykiem, Hiszpanem niż z Białorusinem czy Rosjaninem. Okej. Okay. Ja też taką intuicyjnie mam i myślę, że jest to coś... I ja bym uważał, że wobec takich realnych zagrożeń jesteśmy w stanie wypracować takiego Zwłaszcza, że te zagrożenia, o których tutaj Igor mówiłeś, są równocześnie, tak? Czyli my możemy się czuć zagrożeni Rosją, a ci, wiadomo, to są zupełnie innego rodzaju problemy. Mogą być zagrożeni tym hipotetycznym naporem setek milionów ludzi z Afryki. I nie tylko z Afryki, bo przecież jak popatrzymy na statystyki, to tam są również ludzie, którzy na przykład przyjeżdżają z Bangladeszu czy Pakistanu, a przez Afrykę próbują się dostać do Europy. Niemniej istotne jest to, że jeżeli mamy równocześnie dwa różne zagrożenia, to jesteśmy w stanie wywracać po prostu solidarność na zasadzie ja tobie, a ty tobie, i uważam, że to jest do zrobienia, tylko nie uważam, żeby do tego były potrzebne raz tworzenie specjalnych nowych instytucji politycznych, tylko można to robić w ramach istniejących i przede wszystkim można to robić w ramach współpracy między poszczególnymi państwami narodowymi, a jeżeli będziemy rozumieć, że to jest w naszym wspólnym interesie. A po drugie, no, jeśli chodzi o tę tożsamość cywilizacyjną, to ja uważam, że jeżeli coś ma nas łączyć, to nie powinny to być tylko te nowoczesne, tutaj pan mówił, małżeństwo homoseksualne, eutanazja, tylko jednak dla bardzo wielu ludzi i dlatego też partie prawicowe, takie jak czy nacjonalistyczne Zyskują poparcie, no musi być jednak odniesienie też do historii Europy i przekonanie, że elity europejskie chcą wyplenić tę europejską historię i nie są w stanie nawet symbolicznie uznać, że mamy korzenie chrześcijańskie, jak był formowany traktat konstytucyjny, no jest jednym z powodów, dla których ludzie tym elitom nie ufają i jednak mają poczucie jakiejś przynależności i to nie małżeństwa homoseksualne, i dla wielu ludzi to nie małżeństwa homoseksualne są tym punktem odniesienia, który powoduje, że będzie miał poczucie wspólnoty aksjologicznej z kimś krajem, gdzie też to małżeństwa homoseksualne, tylko będzie to też właśnie tożsamość cywilizacyjna, historyczna, narodowa, religijna, kulturowa i to też musi być uwzględnione, żeby to był długofalowo problem, w którym jedni i drudzy jakoś się będą ze sobą żyć, bo pan tutaj mówił słusznie, że Unia Europejska to jest tylko 20 lat historii Polski, 1000 lat, no to w historii Europy też małżeństwa homoseksualne pierwszy kraj na świecie wprowadził 23 lata temu.
Znaczy ja tutaj nie mówię, że tak ma być czy nie, tylko mówię o tym, że w jakimś kierunku to idzie. Natomiast jeżeli już, żeby to wyrównać, to możemy zacytować Jana Pawła II, albo będzie Europa ducha, albo w ogóle nie będzie, tak? Więc to jest jak gdyby...
Demokracja bez wartości zmienia się w ukryty totalitaryzm, tak się możemy przerzucać.
Nie, może nie, ale w sensie, że znaczy, przykładem sceptycyzmu na przykład, żeby tutaj jak gdyby zegzemplifikować to, co Igor mówi, że jest jak gdyby sceptycyzm, no to był przykład chociażby tego, i nadal to trwa, tego, że Belgia nie wydaje Hiszpanii Carlsa Puigdemonta, czyli lidera katalońskich secesjonistów, który zorganizował nielegalne referendum 6 lat temu, co jest podstawowym brakiem solidarności między krajami członkowskimi, no bo to jest człowiek, który chce wysadzić wbrew konstytucji i zasadom demokracji hiszpańskiej, państwu prawa, ten kraj i Belgia nie wydaje tego człowieka, którego no, nazwijmy go zdrajcą po prostu. Więc to jest jak gdyby, to z kolei jest poparcie tego, że to jest bardzo trudny proces i w pewnym...
Okej, tak jest. To zadam wam pytanie, które postawił Macron. Czy Europa może umrzeć? Czy boicie się, w sensie nie czy my wymrzemy, bo to nie o to chodzi, tak jako czy ta organizacja ma szansę, znaczy czy organizacja, czy my w ogóle będziemy raczej rosnąć, czy raczej słabnąć? Teraz nie mówię o Polsce, tylko mówię o Europie. Czy w wyniku tego zamieszania, które się dzieje, tak, tego niewątpliwie jest wrze, nie tylko dlatego, że są wybory europejskie, tylko jakby no bardzo wiele rzeczy się dzieje. I czy waszym zdaniem idzie na to, że Europa się jakąkolwiek drogą raczej wzmocni, czy to będzie raczej proces dalszego osłabiania państw należących w swojej masie, tak? No bo wiadomo, że jedno tam będzie szło do góry, drugie na dół, ale czy rola Unii Europejskiej gospodarcza przede wszystkim, cywilizacyjna, ale i polityczna będzie raczej rosła i jest na to szansa? Czy nie widzicie żadnych jasnych światełek, znaczy żadnych światełek w tym tunelu?
Znaczy ja na pewno nie odważę się przewidzieć tego, bo nie przewidziałem Brexitu, nie przewidziałem dojścia do władzy Donalda Trumpa, więc nie będę udawał, że jak gdyby jestem w stanie w tej chwili to przewidzieć. Natomiast na pierwszą część pytania, czy to może stać się, nie czy się stanie, tylko czy to może się stać, absolutnie uważam, że tak, że to, co mówi Macron, jest realne. I mało tego, powiedziałbym, że o tym zdecyduje nie Unia Europejska, tylko siły zewnętrzne. To znaczy właśnie migracja, właśnie rola Stanów Zjednoczonych, właśnie przede wszystkim Rosja, właśnie Chiny. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że mentalnie Europejczycy są w świecie, który na zewnątrz już nie istnieje. To jest zresztą ta analiza, o której mówi Macron. To znaczy my rozumujemy na zasadzie skorzystaliśmy, któryś z panów tutaj to mówił, skorzystaliśmy na Unii. Czyli myślimy kategoriami Polski, myślimy kategoriami Francji, a ten świat jest kompletnie inny. I po prostu zdecydują inni, to znaczy sposób, w jaki oni zmienią ten świat, zagrożą tej Unii, będzie tym testem odpowiedzi.
Jesteś pesymistą?
Uważam, że po raz pierwszy od bardzo wielu lat Unia Europejska może rzeczywiście umrzeć. Czy tak się stanie, to nie mówię. Natomiast będzie to zależało od reakcji tej Unii Europejskiej. Na przykład takim testem, chociażby bardzo, bardzo jasnym, jest takim, czy dla ciebie jest jak gdyby problemem, żeby niemieckie wojska tutaj stacjonowały na Bugu, tak? To jest podstawowa rzecz. Znaczy, że kraj, który od trzech pokoleń jest demokracją, czy możemy mu na tyle zaufać, żeby on po prostu bronił Polski przed tym wielkim zagrożeniem? Na razie w Polsce w ogóle nawet debaty o tym nie ma. W związku z tym to pokazuje mentalnie, gdzie my jesteśmy, a gdzie są realne zagrożenia.
Nie tylko nie ma debaty, tylko na razie nie ma, to wojsko nie miałoby czym dojechać, bo najpierw musiałoby sobie poskręcać śrubki w tych ciągach i zalutować te hełmy, żebyśmy mieli o czym mówić.
To jest inny problem, tylko chodzi mi, wiesz o jakim ja problemie mówię. Nie mówię o tym, czy Niemcy są w stanie, czy nie, tylko czy my w ogóle mentalnie jesteśmy w stanie rozumować w kategoriach tych wartości wspólnych europejskich.
A ja uważam, że żeby Polacy zaakceptowali obecność niemieckiego wojska na granicy na Bugu, nie muszą się wyzbywać polskości ani Niemcy niemieckości, tylko właśnie tak jak zaczynaliśmy od Francji, jak mówił generał de Gaulle, że dobrze, że był Dante i pisał po włosku, że był Chateaubriand, pisał po francusku, że był Goethe i pisał po niemiecku. I lepiej tak, niż jakby wszyscy pisali w jakimś Volapük, ponieważ tak. Europa jest bogata poprzez swoje narody. I więc tak. Myślę, że historycznie patrząc, jesteśmy w stanie poprzez solidarność konkretnych narodów, solidarność konkretnych społeczeństw, solidarność po prostu też międzyludzką, w ramach pewnej przestrzeni cywilizacyjnej wypracowywać odpowiedzi na konkretne problemy.
Czy jesteś mniejszym pesymistą, jeśli chodzi o to odpowiedź na pytanie, czy Europa może umrzeć?
Ja uważam, że zawsze jakoś, jakkolwiek banalnie to ją zawsze jakoś będzie, tak? Jak mówił premier Meloni, Europa jest przede wszystkim cywilizacją, cywilizacja europejska trwa już bardzo długo, będzie lepiej, będzie gorzej, ale jakoś będzie i...
Jak mówi drugi wielki myśliciel, Szwajk, wojak Szwajk, nigdy nie jest tak, żeby jakoś tam...
No właśnie. I natomiast myślę, że jesteśmy w stanie chociaż trochę poprawiać swoją sytuację w tym chaotycznym świecie, bo generalnie myślę, że czeka nas chaos. Na arenie międzynarodowej wewnątrz Europy będzie raczej niestabilnie, ale możemy starać się, żeby eliminować negatywne konsekwencje tego faktu, przynajmniej częściowo, i szukać jakiejś odpowiedzi.
Bardzo wam dziękuję. Tak naprawdę odpowiedzieliście inaczej, niż myślałem, że będziecie opowiadać. Zamieniliście się rolami, ale tym bardziej
to tym bardziej ciekawe. Pokazuje, że taka rozmowa ma sens.
Tak, absolutnie. Kasper Kita, Andrzej Bielecki, dziękuję wam serdecznie. Dziękuję państwu. Jeśli uważacie, że warto robić takie debaty, to po pierwsze napiszcie, czy waszym zdaniem jest sens, i jeśli uważacie, że jest, to namawiam do wspierania Układu Otwartego, bo dzięki wam ten program mogę robić. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.
Nagraj to w blisko.